Witam Państwa na kolejnym spotkaniu w ramach cyklu Książki pełna historii. Spotkanie, które jest organizowane przez Wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej. Dzisiaj mam przyjemność gościć pana profesora Sebastiana Piątkowskiego, autora wyboru szóstego tomu relacji o pomocy udzielanej Żydom przez Polaków w latach 1939-45. I to jest Białostoczyzna, Nowogródczyzna, Polesie i Wileńszczyzna. Panie profesorze, ile jest dokumentów w całym tomie?
185.
Przygotował się pan.
Spodziewałem się tego pytania.
Panie profesorze, w ogóle skąd cała koncepcja na cykl? Za chwilkę już miesiąc kwiecień. Ważna data, szczególnie w Warszawie. Rocznica powstania w getcie warszawskim. Skąd w ogóle pomysł na cykl? Żeby zbierać te dokumenty, w jaki sposób one są zbierane?
Ja opowiadałem już kiedyś o tym. Cały urok tej serii polega na tym, że wszystkie te dokumenty pochodzą z zasobu Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. Więc to nie są dokumenty zbierane przeze mnie, ale ja wiele, wiele lat temu wiedziałem, że niegdysiejsza Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich kiedyś, później zbrodni przeciwko narodowi polskiemu, prowadziła w latach 80. takie śledztwo. Prokurator Bielawski, który był takim szefem i koordynatorem tego przedsięwzięcia, wydał niewielką książeczkę jako druk wewnętrzny. No i w pewnym momencie jedna z moich koleżanek, dr Ola Namysło z Katowic, tak rozmawialiśmy o czymś, ona mówi, ty to pewnie wiesz, że te akta to są w archiwum IPN-u. Mówię, nie wiem. I pojechałem tak sygnalnie najpierw, bo oczywiście ja jestem z Radomia, interesował mnie wtedy dystrykt radomski Generalnego Gubernatorstwa, ale tak jak użyłem kiedyś takiej metafory i powtórzę, zobaczyłem te akta i poczułem się jak pirat, który znalazł skrzynię ze skarbem, bo zobaczyłem, że no to jest 2200 teczek. I każda dotyczy innej sprawy. Sprawy drobne, sprawy duże. Czasami ludzie opowiadają niesamowite rzeczy, czasami kłamią. No i pojawił się wtedy pomysł, ponieważ tak naprawdę nikt z tego wcześniej nie korzystał, żeby spróbować przejrzeć to wszystko. I no, nie kusiłem się na książkę absolutnie, ale pomyślałem, że edycja dokumentów będzie fajna i dzięki ogromnej pomocy pracowników archiwum IPN z ulicy Kłobuckiej, którym tutaj dziękuję w każdym wstępie, którzy tolerowali te moje gigantyczne zamówienia i przyjazdy. Udało mi się zrobić taką kwerendę, udało mi się wykonać kilkadziesiąt tysięcy zdjęć. No i udaje się dzięki życzliwości mojego matecznika, czyli Instytutu Pamięci Narodowej, sukcesywnie od 2018 roku wydawać te tomy. Ten jest szósty, siódmy i ostatni jutro zostaje skierowany do recenzentów i nie wiem, co zrobię ze swoim życiem, bo straci ono sens.
Na pewno coś się znajdzie, panie profesorze, tak. I na pewno coś się pojawi w przestrzeni poznawczej, niewątpliwie.
Także apeluję do archiwistów, gdyby był jakiś pomysł na edycję, to już niedługo będę wolny.
Panie profesorze, powiedział pan o tym, co gdzie było, ale generalnie skąd pojawił się pomysł, żeby w takich dokładnie seriach wydawać te relacje? Dlaczego one są ważne? Dzisiaj, po tylu latach, dla potencjalnego czytelnika, odbiorcy, liczę, że też scenarzysty, reżysera, żeby... Bo to są kopalnie tematów tak naprawdę.
Znaczy, ja powiem szczerze, kiedy skończyłem tą kwerendę... No tak, najpierw chciałem edytować tylko te relacje, gdzie osoby opowiadają o niemieckich represjach za tą pomoc. Ale ja, no, zanim przyszedłem do Instytutu, 12 lat pracowałem w archiwum. Wiem, że są takie akta, jak to archiwiści mówią, chodliwe i są akta niechodliwe. I,
na czym ta kategoryzacja polega?
Na tym, że są takie osoby jak ja, które lubią zaglądać do różnych dziwnych zespołów archiwalnych, z tą świadomością, że pewnie jestem pierwszą osobą, która od kilkudziesięciu lat ogląda te akta, odłoży teczkę i być może do końca świata nikt już do niej nie zajrzy. Więc ja w pewnym momencie zreflektowałem się, no, że ci ludzie wykonali pewien wysiłek w latach 80. Na prośbę prokuratora zechcieli napisać do Warszawy, opowiedzieć często o swoich bardzo tragicznych losach, bo to naprawdę, to nie są opowieści heroiczne, często naprawdę tragiczne, a to był okres stanu wojennego, sytuacja ekonomiczna jaka była, taka była. Nikt o tych ludziach nie pamiętał. Ja często to podkreślam, to nigdy nie byli i nie są kombatanci, którzy chodzą ze sztandarami na uroczystości patriotyczne. Oni nie zakładają biało-czerwonych opasek, beretów z orzełkiem. Przez długie lata nikt ich właściwie nie traktował jako uczestników cywilnego oporu. I pomyślałem sobie, no, że mam takie bardzo chwalebne zadanie, aby tych ludzi, no, wydobyć z jakiejś otchłani niepamięci z nadzieją na to, że jak będzie książka, to może komuś będzie miło, że zobaczy swoją mamę, swojego tatę, swojego dziadka i nagle jakaś opowieść rodzinna się tutaj uzupełni. Także postanowiłem, przyszedł taki moment, postanowiłem, no muszę, kurczę, wydać to wszystko. Oczywiście to nie są wszystkie dokumenty, bo tak jak napisałem we wstępie, jeżeli jest sprawa, gdzie mamy 10 relacji czy też protokołów, ja nie edytuję 10 dokumentów. Wybieram ten, który mi się najlepiej podoba, natomiast informacje z pozostałych wstawiam do przypisów. Oczywiście moglibyśmy to zrobić tak, żeby nadmuchiwać ten balon i wydawać wszystko i teraz byśmy pewnie byli przy pierwszym albo przy drugim tomie, ale najważniejsze jest to, że każdy z tych, w tym przypadku 185 dokumentów, dotyczy innych osób, innej historii, często innej miejscowości. Natomiast ta wiedza na temat danego wydarzenia, dzięki przypisom starałem się, żeby ona była jak najbardziej kompletna. No i oczywiście pojawił się pomysł, no pojawiło się pytanie, no jak to wydać? I powiem szczerze, no wpadłem na to kiedyś i nie wiem, czy nie będę takim ojcem pewnego rozwiązania edytorskiego, no bo pomyślałem sobie, że oczywiście 5 dystryktów Generalnego Gubernatorstwa, czyli te 4 stare, warszawski, radomski, lubelski i krakowski i później od 1941 roku dystrykt lwowski, właśnie Białostoczyzna, Nowogródczyzna, Polesie i Wileńszczyzna, co jest też takim pewnym blokiem. No i zostają te tak zwane kresy zachodnie. To już będzie tom 7, czyli Śląsk, Wielkopolska, Pomorze. No i trzecia Rzesza, czyli te Niemcy przedwojenne, te tereny, które nie były w granicach Rzeczypospolitej. Bo jak się okazuje, i tam Polacy Żydom w różny sposób pomagali. Miałem pewne obawy, czy to się jakoś tak rozłoży proporcjonalnie i nie będzie takiej sytuacji, że jeden tom będzie miał 1000 stron, a drugi 200, no ale dzięki męskiej intuicji okazało się, że wszystko to wygląda fajnie, co też jest ciekawe, bo pokazuje, że właściwie ta pomoc, no nie chcę powiedzieć, że rozkładała się proporcjonalnie, ale w każdym zakątku przedwojennej Polski gdzieś ten pierwiastek człowieczeństwa był i jeżeli były tylko takie możliwości, żeby wyciągnąć rękę do drugiego człowieka, no to robiono to.
Jeszcze jedna bardzo ważna kwestia, bo z punktu widzenia historyka posługuje się pan pewnym pojęciem, które jest zupełnie dla pana jasne, a byłem na jednej debacie, zresztą organizowanej przez Instytut Pamięci Narodowej, gdzie o pojęcie dystrykt toczył się długi spór, którego jurysdykcja sięgała i co to oznaczało dla danego regionu. Powiedzmy słuchaczom, państwu, czym w ogóle były dystrykty.
Tak, Proszę Państwa, we wrześniu 1939 roku, jak wszyscy wiemy, bo to jest taki element wiedzy pozaźródłowej, jak to się ładnie mówi, Rzeczpospolita została zaatakowana przez dwóch, właściwie przez trzech wrogów i w wyniku klęski militarnej poniesionej przez polską armię ziemie polskie znalazły się pod okupacją niemiecką i pod okupacją sowiecką. Okupacja sowiecka, wejście Armii Czerwonej 17 września, to wszyscy wiemy, natomiast te obszary Rzeczypospolitej, które zajął Wehrmacht, które zajęli Niemcy, zostały podzielone, stosując pewne uproszczenie, w dwojaki sposób. Te obszary, które Niemcy uznawali za swoje, czyli powiem tak, stosując pewien cudzysłów, przede wszystkim za obszary dawnego zaboru pruskiego, chociaż nie tylko, zostały wcielone do Rzeszy. Zostały wcielone do Rzeszy i w następnych miesiącach Niemcy prowadzili politykę, która skupiała się na tym, aby po prostu Polaków, obywateli polskich, Polaków, Żydów, po prostu pozbyć się z tego terenu. Albo zamordować, albo wysiedlić. Natomiast na centralnych ziemiach polskich utworzono Generalne Gubernatorstwo dla okupowanych polskich obszarów, tak to się nazywało potocznie, i ze stolicą w Krakowie, i podzielono je na cztery, skoro ma być prosto, to powiem prosto, województwa. Cztery podstawowe jednostki administracyjne, które swe stolice otrzymały właśnie w Warszawie, Krakowie, Lublinie i Radomiu, a w 1941 roku, jak wiemy, Niemcy zaatakowały Związek Sowiecki. Tutaj były duże sukcesy militarne i zajęto obszary przedwojennej Polski, dzisiaj obszary Ukrainy, jak u nas się to mówi bardzo potocznie i nie do końca ściśle Galicję, ale generalnie dołączono do tego Generalnego Gubernatorstwa piąty dystrykt, właśnie dystrykt Galicja ze stolicą w Lwowie, więc ten dystrykt jest takim odpowiednikiem województwa. Ja wiem, że wstępów do książek prawie nikt nie czyta, ale gdyby ktoś z Państwa zechciał pochylić się nad wstępem, to wszystkie niuanse w każdym tomie zostały dokładnie wyjaśnione.
No dobrze, to jest szósty tom, to jest też taki region bardzo specyficzny. Część już oczywiście takich miejsc jak Nowogródczyzna, Wileńszczyzna i część Polesia to już nie jest obecnie teren Rzeczypospolitej, ale tam historia szczególnie, w sposób szczególnie dotkliwy, jeśli tak można powiedzieć, odciskała piętno na regionie, na ludziach. Ja całkiem niedawno, kilka lat temu, robiłem taki reportaż w ogóle właśnie z okolic Trochiczyna, może trochę wyżej. I okazało się, że jak rozmawiałem z panią, której rodzina była zaangażowana też w pomoc Żydom, powiedziałem o 45 roku jako końcu wojny, ona mnie tak spojrzała i mówi: panie, jaki koniec wojny w 45? Tu się wojna skończyła w 52. Tak to należy liczyć. To może tak historycy liczą, że 45. Jak z kolei wyglądały te relacje, bo to też są tereny, które były w dużym stopniu zamieszkane też przez ludność żydowską. To jest specyfika tego regionu. Oczywiście inaczej to wszystko wygląda na ścianie zachodniej, czy nawet w Wielkopolsce, inaczej rejon północno-wschodni.
Znaczy tak, każdy z tych czterech regionów, bo tutaj już nie można było mówić o dystryktach w tym przypadku. Ja tutaj wyjaśniłem we wstępie, że te pojęcia Białostoczyzna, Nowogródczyzna, Polesie, Wileńszczyzna odpowiadają w tej książce przedwojennym województwom, czyli województwu białostockiemu, nowogródzkiemu, poleskiemu i wileńskiemu. Więc jest to bardzo ciekawy obszar, spójny pod jakim względem? Obszar, który przeżył okupację sowiecką. Tego w Generalnym Gubernatorstwie nie było. Tak naprawdę poza dystryktem Galicja przez pewien czas, ale tutaj mamy echa tej okupacji.
Mówi się na wschodzie o pierwszym Sowiecie i drugim Sowiecie.
Tak jest, więc oni tutaj przeżyli tego pierwszego Sowieta i słychać echa tych wydarzeń właśnie w tych relacjach, no bo w części dotyczącej Białostoczyzny pojawiają się informacje z Jedwabnego, i z innych tutaj miejscowości.
Tykocin.
Tak, więc ta okupacja sowiecka gdzieś tutaj echem brzmi. Natomiast ja też uczułam, to są przede wszystkim protokoły przesłuchań i to przypomina nasze spotkanie. Ja odpowiadam na zadawane pytania, tak jak pan byłby prokuratorem, więc ci
w trudnej
ludzie,
roli mi pan profesor
oczywiście obsadza. W 83 roku żaden normalny prokurator nie zapytał świadka, a jak pan przeżył okupację sowiecką? To było nie do pomyślenia, więc oczywiście to są opowieści na podstawie pytań zadawanych przez przesłuchujących. Ta okupacja tam jest, ale tak naprawdę jest jej mało. No i przychodzi ten moment, przychodzi rok 41 i wchodzą tutaj Niemcy. Na Białostoczyźnie jest około 190 tysięcy Żydów. Mamy tą całą falę pogromową, jak to się mówi, która przechodzi właśnie przez te miasteczka, która dla wielu osób jest właśnie reakcją na te wydarzenia właśnie z okresu pierwszego Sowieta, ale to nie jest temat naszego dzisiejszego spotkania, pewnie będzie
ale
okazja.
Już można o tym rozmawiać, prawda, panie
tak,
profesorze?
Oczywiście.
Ja pamiętam historię profesora Jasiewicza, który o tym zaczął mówić i skończyło się to źle. Dzięki też publikacjom Instytutu Pamięci Narodowej, to trzeba podkreślić. Dzisiaj bardzo spokojnie o pewnych kwestiach możemy rozmawiać. Ja jeszcze na koniec wrócę do sprawy Grossa i pierwszej książki, bo gdyby nie Instytut, byłoby dużo gorzej. To były w zasadzie pierwsze dni i tygodnie działalności Instytutu.
To znaczy tak, ja jako pracownik Instytutu nie mam prawa wypowiadać się o Instytucie, więc myślę, że są osoby bardziej kompetentne i pracujące wtedy właśnie, bo ja jeszcze chyba wtedy w IPN-ie nie pracowałem, które o tych wydarzeniach mogą opowiedzieć. No ale po to są też takie wydawnictwa, jeżeli pan sobie przypomni, jaki był stan naszej wiedzy na temat tego, co się wydarzyło wtedy, a jaki jest dzisiaj, to jest jakbyśmy wylądowali na Księżycu. Będziemy się kłócić, będziemy się spierać. Natomiast no, naszym zadaniem jest to, żeby zgromadzić tą materię, nad którą możemy dyskutować.
To jeszcze jedną rzecz, że panu profesorowi pozwolę wejść w słowo. Proszę państwa, ta i inne publikacje wydawane przez Instytut Pamięci Narodowej, a które dotykają tej tematyki, zostały wydane w katalogu Terror, Holokaust, Represje, który jest dostępny również w wersji angielskiej i w polskiej, i w angielskiej wersji w postaci PDF na stronach ipn.gov.pl. Warto po ten katalog sięgać, jeżeli ktoś chce swoją wiedzę na temat tematyki Holokaustu, wszelkiego rodzaju represji z tym związanych, terroru, okupacji niemieckiej przeczytać. To jest specjalnie, wyszczególnione są wszystkie publikacje dotyczące tego okresu, także te publikacje. Również w wersji angielskiej, gdyby ktoś za granicą miał znajomych, przyjaciół, którzy poszukują wiedzy, nie wiem, chcą się dowiedzieć, chcą komuś coś wysłać, pokazać, to wszystko to jest wydane przez Instytut Pamięci Narodowej. Jeszcze raz powtórzę, ipn.gov.pl. Przepraszam.
Ależ nie ma za nic.
Przerwaliśmy na tej kwestii fali pogromowej. Tego wszystkiego, co się dzieje po wejściu Niemców, na te tereny. No właśnie, co się dzieje dalej?
No tak, a później zaczyna się ten cały bardzo brutalny proces eksterminacji ludności żydowskiej, który potrwa długo, ale tak naprawdę przejawi się masowymi zbrodniami. I czym się wyróżnia ta Białostoczyzna tutaj? Ja często jestem o to pytany. Oczywiście jak rozmawiamy o Warszawie, Warszawa ma pewną specyfikę, bo to jest wielkie miasto także w czasie okupacji. Przyjeżdżają tutaj codziennie tysiące nowych osób. W tym wielkim mieście można się zamaskować. Mój Radom, który też był stolicą dystryktu, miał nieco ponad 100 tysięcy mieszkańców w czasie okupacji. Powiem szczerze, przypadki ukrywania się Żydów w Radomiu były wyjątkowe. Jeżeli ktoś miał taki pomysł, wyjeżdżał do Warszawy, bo to miasto dawało anonimowość i pewną szansę na przeżycie na tak zwanych aryjskich papierach, czy nawet ukrycie się u jakichś znajomych. Białostoczyzna ma tą specyfikę, że to są gigantyczne przestrzenie, no i przede wszystkim lasy. Na innych obszarach, w innych dystryktach, chociażby GG, poza kilkoma dużymi kompleksami leśnymi, niezwykle trudno ukrywać się tak w pełnym tego słowa znaczeniu i na przykład przychodzić do polskich rolników z prośbą o żywność, z prośbą o choćby czasowe schronienie. Na Białostoczyźnie ma to miejsce i powiem szczerze, jest taka miejscowość, ale nie będę ujawniał jaka, zachęcam czytelników, gdzie no naprawdę liczba relacji różnych dotyczących pomocy różnym osobom ukrywającym się i przychodzącym, ludzi, którzy, Polaków, którzy tak naprawdę o sobie nie wiedzieli i mimo tego, że mieszkali w jednej miejscowości, opowiadali o zupełnie różnych historiach, ona jest tutaj imponująca. Jeżeli przeskoczymy na Wileńszczyznę, mamy zupełnie inną sytuację. Tutaj Wileńszczyzna zostaje przez Sowietów oddana państwu litewskiemu po wrześniu 1939 roku, później zajęta przez Niemców i tu znowu jest gigantyczne dążenie i okupantów, i litewskich kolaborantów do natychmiastowego wymordowania Żydów. Tutaj naprawdę...
Mamy tutaj też bardzo ważne świadectwo natury literackiej Józefa Mackiewicza.
Tak, więc tutaj w wielu miejscowościach nawet nie powstają getta. Osoby narodowości żydowskiej uśmierca się na prowincji, żeby tak to powiedzieć, często lokalnymi siłami. I tak naprawdę tym największym skupiskiem osób narodowości żydowskiej jest Wilno i getto wileńskie. Większość jego mieszkańców też straci życie w Ponarach i w innych miejscach, ale znowu z tych lasów białowieskich mamy przeskok no, do dużego miasta i takiego tygra narodowościowego, polsko-litewsko-żydowskiego i nie tylko. Nowogródczyzna, Polesie to znowu sytuacja dość zaskakująca, bo nieprzebyte obszary, ogromne przestrzenie, których Niemcy nie są w stanie tak naprawdę kontrolować, ale tamte społeczności żydowskie są niewielkie. No i na tych kresach jest czynnik, którego w Generalnym Gubernatorstwie ani na kresach zachodnich nie ma. Są te wielkie zgrupowania partyzanckie i sowieckie, i później polskie, więc jest dla uciekinierów to pewne oparcie właśnie w osobach noszących przy sobie broń i zdarza się, i te historie też są tutaj opisane, że tych żydowskich uciekinierów te oddziały biorą pod swoje skrzydła, więc w tym tomie akurat mamy taki właściwie przegląd wszystkich form pomocy z okresu okupacji, bo jest i wyrabianie fałszywych dokumentów, i dostarczanie żywności, i ukrywanie czasowe, i ukrywanie stałe, i walka z bronią w ręku. Widać, jeżeli ktoś zechce przebrnąć przez te dokumenty, jak było to zróżnicowane, jak było to skomplikowane, ale także widać, jak wielkiego zaangażowania naprawdę wielu Polaków ta pomoc wymagała.
Przypomnijmy jeszcze, bo to jest rzecz, która oczywiście wraca w rozmowach, w debatach historycznych, ale to jest bardzo ważne, kiedy się rozmawia z ludźmi, którzy są z krajów zachodnich, którzy kompletnie nie rozumieją specyfiki eksterminacji ludności żydowskiej na także na terenach ówczesnej II Rzeczypospolitej. Co groziło za pomoc Żydom? I co było uważane za pomoc Żydom? Bo taką ideą główną, którą Niemcy mają, wchodząc na tereny Rzeczypospolitej, jest co? Przede wszystkim separacja ludności polskiej od ludności żydowskiej.
Znaczy, proszę Państwa, długo byśmy, Pan mi zadaje takie podchwytliwe pytania, wymagające ode mnie jakichś bardzo dogłębnych analiz, ale proszę Państwa, ja nie chcę, żeby to zabrzmiało jakoś w sposób taki kolokwialny. dla niemieckiej polityki okupacyjnej Żydzi są zbędni. Tak naprawdę zbędni i to wszystko ma na celu ich unicestwienie. A na niektórych obszarach, zanim to unicestwienie zostanie dokonane, osoby narodowości żydowskiej są maksymalnie wykorzystywane pod względem ekonomicznym, nawet nie jako tania, ale jako bezpłatna siła robocza. Dlatego też przy niektórych zakładach przemysłowych powstają żydowskie obozy pracy, w niektórych gettach powstają tak zwane szopy. Długo by o tym opowiadać. Oczywiście chcąc przeżyć w getcie, trzeba się z tego getta wydostawać, bo nie ma możliwości przeżycia na tak zwanych przydziałach kartkowych. Jeżeli chcemy, proszę Państwa, żyć, mieć co włożyć do garnka, my i nasza rodzina, musimy prowadzić handel, wymieniać chociażby nasze ruchomości na żywność. Bardzo często inteligenci kompletnie sobie w tym nie radzą. Wojna jest takim okresem, gdzie właśnie ta osoba siedząca za biurkiem przez lata, nie mająca kontaktu z mieszkańcami wsi, nie potrafiąca poruszać się po lesie, jest kompletnie bezradna. Na plan pierwszy wychodzą ludzie, którzy są sprytni, którzy dobrze mówią po polsku, którzy znają życie, potrafią zagadać, są silni fizycznie, potrafią wziąć na plecy worek na przykład z ziemniakami. Więc ten okres okupacji jest takim wielkim przewartościowaniem sytuacji, która panowała w okresie międzywojennym i właściwie przeżyją ci inteligenci, którzy są przed wojną na tyle zamożni, żeby jakieś pozostałości swego mienia zachować i te pozostałości wykorzystać. Więc za pomoc osobom, które zbiegły z gett, grozi oczywiście śmierć. Tu można dyskutować długo, na ile ona była egzekwowana. Oczywiście w znacznej części wypadków tak. Ja tutaj mówię i o generalnym gubernatorstwie i o innych terenach. Więc naprawdę wiele, wiele osób, i to całych rodzin, zginęło za to, że i dokarmiały Żydów ukrywających się w lasach i przyjęły ich pod swój dach. Tu nie można nie zadać pytania oczywiście, skąd Niemcy dowiadywali się o takich przypadkach, no bo jesteśmy dorośli i nie było na posterunku żandarmerii jasnowidza, który podpowiadał, że akurat u tego rolnika ktoś jest, a u innego nie ma. Więc czasami mamy tutaj do czynienia z denuncjacjami sąsiadów, czasami mamy tutaj do czynienia z donosami ludzi, którzy się boją. Boją się, że jeżeli ktoś ujawni, że u mojego sąsiada jest Żyd, Niemcy przyjdą też do mnie i powiedzą, przecież ty jesteś jego sąsiadem, wiedziałeś o tym. Boi się sołtys, bo on odpowiada za wszystko, co się dzieje we wsi. Jeżeli Niemcy przyjeżdżają na akcję represyjną, to jadą do sołtysa i biorą go ze sobą i on jak gdyby oprowadza po wsi. Ja tutaj nie mówię o tym gwoli usprawiedliwienia, bo często jest tak, że ci żydowscy uciekinierzy, jeżeli zostaną schwytani, no są poddawani makabrycznym torturom przed śmiercią, gdzie z jednej strony torturuje się ich, ja nawet nie mówię o biciu, ale czytałem takie relacje, które naprawdę są wstrząsające po dziś dzień, gdzie te tortury są przeplatane z obietnicą darowania życia i wymusza się na tych osobach, co jest zupełnie zrozumiałe i usprawiedliwione, podanie po prostu personaliów Polaków, którzy udzielali im pomocy. Więc tak naprawdę generalnie z punktu widzenia Niemców każda osoba we wsi jest zagrożeniem. Każda niezameldowana osoba jest podejrzana. I dla Niemców często jest drugorzędne, czy ten bandyta z lasu, on jest narodowości białoruskiej, polskiej czy żydowskiej. Ważne jest ktoś, że to jest ktoś, kto ma broń i zagraża tej okupacyjnej władzy. Więc właściwie jesteśmy na trochę innym obszarze, ale koło mnie zaraz blisko Radomia są Lasy Starachowickie, Puszcza Jużecka. Tam na przykład miały miejsce takie sytuacje, że jesienią 1942 roku Niemcy na przykład schwytanych Żydów wpuszczali do gajówek i do leśniczówek, obserwując z lasu, czy ci Żydzi wyjdą z chlebem, czy zostaną nakarmieni. Jeżeli tak się działo, ci ludzie, którzy im pomogli, ginęli. Więc mamy tutaj do czynienia, znaczy łatwo jest powiedzieć, za pomoc Żydom groziła kara śmierci. Ale pamiętajmy, że to są naprawdę no, najróżniejsze historie, gdzie, przepraszam, jedni ginęli przez przypadek wręcz, inni byli w stanie ocaleć cudem. Ja znalazłem dokumenty osób, które na przykład trafiły do więzienia i mają w dokumentach więziennych napisane pomoc Żydom, a odzyskały wolność. My się nigdy nie dowiemy dlaczego, czy w grę weszła łapówka, czy te osoby na przykład zostały zwerbowane do jakiejś sieci agenturalnej. Ja mówię o tym wszystkim, bo ja rozumiem intencje pańskiego pytania. Zaraz padnie pytanie, a ilu Polaków pomagało, a ilu Żydów zostało uratowanych? Ja nigdy nie będę w stanie na to odpowiedzieć i wszelkie odpowiedzi i wszelkie szacunki, jakie słyszę po wydaniu tych blisko 1000 dokumentów, są dla mnie zupełnie wzięte z kosmosu. Także pamiętajmy, proszę Państwa, można naprawdę było stracić życie w okresie okupacji za to, że nie to, że się nawet, proszę Państwa, na przykład wzięło kogoś pod swój dach, że otworzyło się drzwi stodoły na noc, wiedząc, że ktoś tam może wejść na przykład. Albo wystawiło się garnek z ugotowanymi ziemniakami gdzieś tam koło płotu, wiedząc, że może się ktoś pojawić, kto ten garnek weźmie. I później taką osobę chwytali Niemcy i znajdowali w jego kieszeni ziemniaki i pytali, a skąd masz te ziemniaki? I on mówił, wziąłem stąd i stąd. Więc naprawdę te relacje, nie chcę powiedzieć, że one nie służą pewnej generalizacji. Ja myślę, że oprócz tego, że udało mi się wydobyć z niepamięci jakieś osoby, które bezsprzecznie na to zasługują, te relacje pokazują przede wszystkim, jak dziwne jest życie, jak zaskakujące, jak makabrycznym i złożonym okresem była okupacja, ale myślę, że po prostu najlepiej, nie mówię, żeby przeczytać, ale chociażby przejrzeć te dokumenty i z niektórymi z tych opowieści się zapoznać.
Ja tutaj taką tylko drobną uwagę do tego, co pan profesor mówił dla wszystkich państwa, którzy chcą bardziej rozpoznać temat właśnie z analiz prawnych dotyczących co czekało tych wszystkich, którzy pomagali społecznościom żydowskim w różnych krajach. Jest znakomita książka profesora Bogdana Musiała, zresztą tytuł zaczerpnięty z takich haseł, obwieszczeń, które były zamieszczone w miastach. Kto pomoże Żydowi? Jakie groziły konsekwencje? Tutaj Państwa odsyłam, pan profesor zabrał dla nas relację. I teraz ten element podsumowań, bo trochę powiedzieliśmy o tej takiej triadzie, która była zawsze taką triadą klasyczną, próbował ją zdekonstruować, mówiąc takim językiem postmodernistycznym, profesor Jan Tomasz Gross, czyli świadkowie ofiary sprawcy, ta hilbergowska triada, która zawsze była przykładana ta miara do tego, jak określone społeczeństwa w określonych państwach okupowanych w jakiś sposób się zachowywały. Ale teraz właśnie, chciałbym wejść do tego punktu, który jest bardzo ważny, bo ostatnio taka burza dotycząca tematyki relacji polsko-żydowskich, to była burza, zresztą uczestniczyłem wtedy w tym spotkaniu, które było w Muzeum Polin, w Warszawie, kiedy była wydawana i spotkanie autorskie, książka Dalej jest noc. No i tutaj ten ważny wkład historyków pracujących w Instytucie Pamięci Narodowej. Na szczęście zjawia się dr Tomasz Domański, który zaczyna czytać książkę Dalej jest noc. No i przygotowuję tekst, korektę obrazu. Zresztą też, proszę Państwa, nie jest dostępny w wersji PDF na stronach ipn.gov.pl. Jak Państwo wpiszą albo sam tytuł korektę obrazu, albo dr Tomasz Domański, to ten tekst można znaleźć. No i autor tekstu wykazuje błędy. Była tam jeszcze ta polemika Piotra Gontarczyka z Centrum Badań nad Zagładą Żydów. Do czego zmierzam? To jest moje pytanie do Pana, Panie Profesorze, bo Pan też już tutaj ma swój wyraźny, jasny wkład. Właśnie, co my dzisiaj, inaczej, na ile badania takich historyków jak Pan, bo oczywiście Pan przede wszystkim za siebie może odpowiadać, ale na ile Pan mógłby to określić, bo tego się nie da dokładnie jeszcze zmierzyć, bo jesteśmy w trakcie tej historii, którą poznajemy. I tutaj dwa pytania w tym jednym. Po pierwsze, dlaczego PRL kompletnie, może nie kompletnie, ale w dużym stopniu negował tematykę relacji polsko-żydowskich, co było główną przeszkodą badawczą dla historyków w tamtym okresie. Czy on był po prostu kompletnie nieinteresujący dla historyków, czy były jakieś inne przeciwwskazania, żeby tematyką się zajmować? I teraz na ile właśnie wkład takich publikacji jak Pana, innych publikacji wydawnictwa Instytutu Pamięci Narodowej wpływa na ten kształt debat? Kto kogo koryguje, kto komu patrzy na ręce?
Znaczy, ja powiem, odpowiadając na pierwsze pytanie, ja o tym już kiedyś opowiadałem. I proszę Państwa, polska historia jest zdominowana przez historię militarną. I tak zwana, jeżeli chodzi o PRL, o którym Pan wspomniał, ta historia Polski właśnie w okresie II wojny światowej, te wydarzenia, które starano się promować poprzez film, poprzez książki, poprzez różnego rodzaju akademie i eventy, to są historie, w których no, bohaterem jest żołnierz. Bohaterem był ten, kto nosił mundur, kto nosił Schmeissera albo Mausera, kto miał granat zatknięty za pasem, szedł od Lenino do Berlina albo był partyzantem Armii Ludowej. I tutaj te osoby stawiano na piedestal. My dzisiaj wyróżniamy coś, co nazywa się oporem cywilnym. Ale ja o tym często mówię i też jest taki fragment, proszę Państwa, we wstępie do tej książki. Ja nie uważam, że to zaniechanie osób pomagających Żydom było jakimś zjawiskiem wyjątkowym w powojennej Polsce. Przez lata nikogo to nie obchodziło. Podobnie jak na przykład nie obchodziły władz kuchnie Rady Głównej Opiekuńczej w czasie okupacji, czy nie obchodziła działalność Polskiego Czerwonego Krzyża. A ta miska zupy dziennie ratowała życie w różnych miastach tysiące osób. Tak samo działalność członków PCK świadczących pomoc medyczną. Nikt się tym nie interesował, bo nie uznawano tego po prostu za bohaterstwo. Później nadszedł ten przełom związany z książką Teniec z ojczyzny mojej w opracowaniu między innymi Władysława Bartoszewskiego i ona nagle zawierająca odpowiedzi na ankietę, właściwie nie na ankietę, na prośbę wydrukowaną na łamach Tygodnika Powszechnego pokazała, że mamy do czynienia z masowym zjawiskiem, którym nikt się nie interesuje. Ale książka trafia do czytelników w 1967 roku, potem przychodzi rok 1968, gdzie w to wszystko wbija się polityka i oczywiście polskie władze starają się w sposób czasami śmieszny pokazać, że ta liczba Polaków pomagających Żydom była gigantyczna. Te dokumenty, które ja edytuję, one też nie powstały przypadkiem. One powstały po to, aby włączyć komisję, główną komisję badania zbrodni przeciwko narodowi polskiemu w proces nadawania obywatelom PRL jeszcze wtedy tytułów sprawiedliwego wśród narodów świata. Bo wcześniej szło to za pośrednictwem tylko Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie. Starano się wykonać akcję polityczną, ale przy okazji zrobiono masę dobrego, bo zgromadzono ponad 2000 relacji i to świetnych, złożonych przez przedstawicieli no, ostatniego pokolenia, które mogło się tutaj wypowiedzieć, i faktycznie zrobili to ludzie, którzy na własne oczy widzieli coś dobrego. Ja pytany często o to, no powiem tak, jeżeli byśmy dzisiaj powiedzieli, no proszę Państwa, mamy 5 dystryktów w GG. W Radzie Głównej Opiekuńczej pracowały setki, tysiące osób. Organizowały kolonie dla dzieci, dożywiały, szklanka mleka, obiady. Mamy książkę profesora Krola o RGO i mamy monografię jednego dystryktu lubelskiego, którą napisał Janusz Kłapeć. Poza tym jest cisza. Dlaczego? Dzisiaj też historyk nie jest naiwny. Inaczej sprzedaje się książka o historii wodociągów w mieście X, a inaczej książka o żołnierzach wyklętych. Więc w każdym z nas spoczywa też jakaś dążność, nie powiem, że tutaj do zdobycia sławy czy uznania, no ale wiemy, że są tematy bardziej chodliwe i mniej chodliwe. Także oczywiście na tą tematykę polityka miała gigantyczny wpływ i wydaje mi się, że no, w ostatnich latach dyskusje na ten temat stały się bardziej medialne, niestety. Przyznaję, bo tutaj internet i publikacje rządzą i to całe przekrzykiwanie się tak naprawdę dominuje, ale polityka na to wszystko i dzisiaj ma też pewien wpływ. Natomiast jeżeli pan pyta mnie o rolę IPN-u. Oczywiście rola IPN-u jest wiodąca i tutaj nie mówię tego dlatego, że jestem pracownikiem tegoż instytutu. Nie uczestniczyłem w przygotowaniu Dalej jest noc, nie pisałem polemiki do tej książki, więc proszę wybaczyć, nie mogę się wypowiadać. Doktor Domański jest bardzo wdzięcznym rozmówcą, więc myślę, że chętnie by się zgodził.
Z nim rozmawiać
na ten temat. Natomiast proszę Państwa, tak, moim zdaniem kluczem jest to, co robimy i jak piszemy. I ja tutaj dostrzegam gigantyczną różnicę. Nie chcę powiedzieć, że któraś szkoła jest lepsza, któraś jest gorsza, ale też mam dwóch synów, rozmawiam z nim, starając się zachęcić, żeby coś przeczytali i wiem, jak to dzisiaj wygląda, że proszę Państwa, my jesteśmy przyzwyczajeni do takiego pisania właśnie, a może było tak, a może było tak, a jeden autor twierdzi tak, a inny świadek twierdzi tak, no to ja uznaję, że było tak. Czytelnika to absolutnie nie obchodzi dzisiaj. To kolegów z branży może zainteresować. Natomiast mamy dziś do czynienia z pisaniem innym. I ja na to też często zwracam uwagę. Jeżeli przyjmujemy, że historia jest nauką, historia podlega eksperymentom. I tak jak chemik bierze dwie substancje i łączy je i przewiduje, o, to nie powinno wybuchnąć, to wydaje mi się, wiele osób uważa, że i historycy powinni wykonywać eksperymenty. Co to znaczy? Wykonaj eksperyment pod tytułem napisz książkę o tym, że wszyscy Polacy mordowali Żydów. Taka książka jest do napisania. Chciałby pan napisać książkę taką lajtową na 200 stron o tym, że wszyscy Polacy pomagali Żydom? Proszę bardzo, jest moich 6 tomów, wystarczy się na tym oprzeć. Więc proszę zobaczyć, że dzisiaj jesteśmy na etapie, że dopiero kiedy ukazuje się książka, rozpoczyna się jakaś dyskusja nad tematem. Ta dyskusja gaśnie, ale ja powiem szczerze, już jestem za stary, żeby to zaakceptować. To już, ja już się nie dam przekonać do tego, że trzeba jednak postępować inaczej, że coś powinno wynikać z badań. A to nie jest tak, że archeolog wbija pierwszą łopatę i myśli, o, to tam pewnie jest urna z kultury przeworskiej. On tego nie wie. I my też nie powinniśmy tego wiedzieć, zanim skończymy swoją pracę. Także ja mam nadzieję, że te 6 tomów, a będzie też 7, dały jakiś materiał. Ja powiedziałem kiedyś, ja się czuję trochę jak taki drwal, który ścina drzewa, rżnie to drewno na deski. Te deski są składowane. Mam nadzieję, że przyjdzie ktoś i zbuduje z tego dom jakiś solidny i mi też będzie bardzo miło, że ten materiał i ten fundament został przygotowany przeze mnie. A jeżeli to zachęci i historyków do jakichś prac analitycznych, ale przede wszystkim regionalistów, do tego, żeby zobaczyli, co działo się w tych miejscowościach, w których żyją oni sami, w których żyli ich rodzice czy dziadkowie, no to poczuje się naprawdę spełniony.
Pan profesor powiedział tak, że to jest już materiał na puentę, ale jako, że siedzę, czujnie słucham, będę łapał za słówka, zapisuję sobie, co pan profesor powiedział. Powiedział pan profesor
jest
coś takiego...
Jest pan prezes na sali, więc...
I witamy bardzo serdecznie. Powiedział pan takie zdanie, coś wynika z badań. I teraz niech pan sobie, profesor, wyobrazi dwie grupy. Przede wszystkim młodszych kolegów historyków. Co by pan powiedział, jaką niteczkę warto byłoby pociągnąć, co panu się już tam udało zobaczyć, jakiś sobie całościowy obraz stworzyć z tego, co pan czytał, a z drugiej strony grupę ambitnych scenarzystów, mądrych reżyserów, którzy mówią, kurczę, ludzka historia jest zawsze najlepszą kanwą na piękną opowieść o świecie, o życiu. Nikt tak nie pisze scenariusza jak opatrzność i często w ludzkim losie jest gotowa historia, tylko ją wziąć, ładnie obrobić, brzydko mówiąc, jest z tego fajna, piękna opowieść. Co by pan profesor tym dwóm grupom polecił?
Co bym polecił scenarzyście z tych opowieści? Wie pan, ja o tym wspominałem tutaj kilka lat temu. W pierwszym tomie dotyczącym Warszawy, przepraszam, jeżeli państwa przerażę, ale kiedy ja przygotowywałem ten pierwszy tom, pokazywałem moim kolegom tą relację.
To jest pierwszy tom.
I ja mówię... Panowie, czy ja mam to publikować, czy nie? Bo ja nie chciałem tego publikować. Ale oni mówią, pokazuj. Taka była wojna. Tu jest, proszę państwa, relacja mieszkanki Warszawy, która opowiada o tym, że razem ze swoją matką przyjęła do domu trójkę uciekinierów z getta. Do jednej z kamienic, do mieszkania w kamienicy. Małżeństwo i starszą panią, matkę tego chłopaka. I ona opisuje, wszystko było spokojnie, natomiast minęło kilka dni i ta starsza pani umarła w tym mieszkaniu. I ona to i co zrobić? Były takie sytuacje, że na wsi czy w mniejszych miejscowościach Żydzi ukrywani na przykład umierali z różnych powodów. Natomiast... Była noc, tam łatwiej było gdzieś w nocy to ciało wynieść, zakopać, zapamiętać to miejsce. Natomiast proszę państwa, jak wynieść zwłoki zmarłej Żydówki z mieszkania w Warszawie, z kamienicy i co z nimi zrobić? I ona pisze, nie można było wezwać lekarza, nie można było wezwać policjanta. No mówi, co mogliśmy zrobić? Przepraszam, jeżeli, ale powiem dosłownie. I ona opisuje, ja musiałam z tymi ludźmi poćwiartować te zwłoki. Po prostu popakować te części w jakieś paczki i po prostu je wynieść i porozrzucać gdzieś w różnych częściach Warszawy. I ja tak powiedziałem, proszę państwa, jak ja to przeczytałem pierwszy raz, mówię, przecież ja tego nie wydam. Ale no... Tak jak moi koledzy, pomyślałem sobie, no kurczę, no tak było. Tak było, no takie były realia. Takie były realia. Więc takich, proszę państwa, naprawdę tragicznych historii. I ta pani to pisze w 40 lat po tych wydarzeniach, gdzie widać, że ona ma to przed oczami cały czas. Chciała, no zrobiła coś dobrego, bo właściwie nie opisuje losu tej dwójki młodych później, tylko właściwie kończy tą relację, ona miała chyba nadzieję na to, że prokurator Bielawski ją przesłucha Nigdy do tego nie doszło tak naprawdę, ale ta relacja została. Ja w nią wierzę, więc takich, proszę Państwa, tragicznych historii jest dużo. Wracając do tego scenarzysty, no, tutaj nie ma sytuacji, że chociaż może by się znalazł. Nie mamy Jamesa Bonda w tych opowieściach. Mamy zwyczajnych ludzi. Oczywiście pojawia się pytanie, czy bohaterstwo zwyczajnych ludzi w dzisiejszych czasach kogokolwiek interesuje. Trudno mi na to pytanie odpowiedzieć. Pytanie jest ważne, no bo nie ma się co oszukiwać. Polskie produkcje filmowe, serialowe i większość fabularnych dotyczących ratownictwa no nie zdobyła przesadnego uznania. Więc zobaczymy, proszę Państwa, co będzie dalej. Gdyby ktoś chciał szukać scenariusza, myślę, że ze dwie takie trzy historie, gdzie jest i krew, i pot, i łzy, i eksplozje granatów, i wystrzały, i później radość, na pewno by w tych tomach się pojawiły. Natomiast przechodząc do tej grupy, jak to pan nazwał, młodych adeptów, cóż ja mogę powiedzieć? No proszę Państwa, to by była taka porada, która pojawia się zawsze. No, nie daj się omamić łatwością możliwości wypłynięcia na jakimś temacie. Jeżeli pan nawet popatrzy na te książki o stosunkach polsko-żydowskich, mamy takie osoby, które swoimi publikacjami rozbłysły jak kometa i nie wiadomo, co się z nimi dzieje. My jesteśmy jednak rozliczani w naszym awansie naukowym, ale nie tylko. Przez naszych starszych kolegów, nie na podstawie publicystyki, ale na podstawie badań, na podstawie kwerend i tego trzeba się trzymać. Publicystyka powinna być pochodną tego, co znajdujemy w archiwach i naszej działalności naukowej. Nie jest to żadna zasługa wziąć 10 cudzych książek i napisać na ich podstawie 11, chociaż i wystarczy się przejść do pierwszej z brzegu księgarni i takie książki tam znajdzie. Na szczęście, żeby dążyć do puenty, dobrze jest, że są instytucje, których wydawnictwa trzymają poziom i pilnują standardów. Na pewno Instytut Pamięci Narodowej się do nich zalicza, bo ja mam, proszę Państwa, świadomość, że te książki, o których Pan wspomniał, one są często, nazwijmy to po imieniu, nudne, hermetyczne, trudno się przez nie przebić, zwłaszcza młodemu człowiekowi, ale proszę Państwa, to jest trochę tak, jakbyśmy mieli, nie wiem, beczkę z winem, które dojrzewa, przekształca się w jakiś koniak albo w coś jeszcze, proszę Państwa, lepszego i nagle pojawia się jakiś temat w polityce wewnętrznej, w stosunkach międzynarodowych, w szkole, dowiadujemy się, o, była taka książka, ktoś się tym zajmował, mogę z tego skorzystać. Niekoniecznie z Wikipedii czy z jakiejś podejrzanej strony na dziwnym portalu, ale właśnie z pracy człowieka, który prowadził badania i te badania zostały opublikowane. To jest ta wartość dodana i tego moim zdaniem warto się trzymać.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem był pan profesor Sebastian Piątkowski, redaktor, edytor relacji o pomocy udzielanej Żydom przez Polaków w latach 1939-45, a rozmawialiśmy o tomie już szóstym, niedługo już siódmy. Dziękuję bardzo, panie profesorze.
Dziękuję bardzo.